Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy bardzo gorąco widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryi. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Reforma ochrony danych osobowych, czyli RODO. Dzisiejszy temat naszych rozmów. Myślę, że temat istotny i też bardzo taki konkretny, praktyczny. Bardzo gorąco witam w naszym studiu po raz pierwszy tutaj w Toruniu pana doktora Macieja Kaweckiego, który jest dyrektorem Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Witamy serdecznie.
Witam państwa.
Panie doktorze, aktualnie jesteśmy po wyborach. Wczoraj słyszeliśmy o problemach z tak zwanym ePUAP-em, czyli osoby, które chciały się dopisać do listy wyborców. Mówiły, że wchodząc do komisji wyborczej, do lokalu wyborczego, chcąc oddać głos, no miały problem z tym, bo okazywało się, że mimo decyzji, którą otrzymały drogą internetową, nie byli wpisani na tych papierowych kartach do głosowania. Była też konferencja dzisiaj z panem ministrem cyfryzacji na temat tego problemu, więc proszę powiedzieć, z czym ewentualnie mógł być problem, jaka tu była skala tego problemu i co zrobić, żeby jego w przyszłości nie było?
Problemu nie było z ePUAP-em. To jakby takie pierwsze wyjaśnienie, więc system ePUAP jak najbardziej działał i działa bardzo dobrze. Kodeks wyborczy mówi bardzo wyraźnie, że wniosek o wpis na listę wyborczą powinien zawierać oprócz takich danych osobowych jak imię, nazwisko, adres e-mail na przykład, skan dowodu osobistego. I rzeczywiście minister cyfryzacji udostępnił nową usługę, możliwość składania takich wniosków online z wykorzystaniem platformy ePUAP. Dopuszczając możliwość dołączania do tego wniosku załączników takich, jakie są przewidziane w kodeksie wyborczym, a więc skanu dowodu osobistego. Dołączając również instrukcję postępowania. Następnie taki wniosek trafiał do właściwych gmin. Następnie przepisy mówią o tym, że wójt jest zobowiązany do tego, żeby sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście mieszka na danym terytorium. To jest warunek wpisania na listę wyborców. Robią tego to różnie. Jeden prosi o okazanie umowy najmu danego lokalu, jeden o kartę warszawiaka na przykład w stolicy. Ktoś może odwiedzić fizycznie w domu i sprawdzić, czy rzeczywiście mieszka i tak dalej, i tak dalej. O tym decyduje wójt. Ponieważ to wójt decyduje, na podstawie jakich dokumentów takie informacje zweryfikuje, to rzeczywiście ePUAP nie dawał możliwości, ten wniosek w ePUAP-ie nie dawał możliwości dołączania takich załączników. W praktyce rzeczywiście niestety mamy taką tendencję, że wszystko załatwiamy na ostatnią chwilę i tych wniosków najwięcej wpłynęło w ostatnich dniach, przed samymi wyborami. Gminy, zwracając się do obywateli z prośbą o dosłanie tych dokumentów, bardzo często trafiały na ścianę. Albo nie odbieraliśmy telefonu, albo nie odczytywaliśmy maila i okazało się rzeczywiście, że pukaliśmy do drzwi komisji wyborczej, nie było nas na listach wyborczych. I to była cała przyczyna tego zamieszania. Oczywiście trzeba wyciągnąć z tego konsekwencje po obu stronach i po stronie gmin i o to jakby trzeba apelować. Natomiast jeżeli chodzi o ePUAP, to ta instrukcja będzie prawdopodobnie jeszcze bardziej wyraźna, tak żeby już w żadnej wątpliwości nie budziło to, że decyzję o wpisie podejmuje wójt każdorazowo. A te osoby, które nie zostały wpisane, muszą pamiętać o tym, że powinny zostać o tym wcześniej zawiadomione przez gminę. Jeżeli nie zostały, to przysługują mi prawo do złożenia skargi, odwołania się od tego działania, braku działania gminy na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Bo generalnie idziemy ku temu,
Żebyśmy nie musieli wychodzić z domu. Generalnie tak, idziemy ku temu, żebyśmy nie musieli... Czasami jest to, było to uciążliwe, ponieważ musieliśmy najpierw odwiedzić swoje własne miejsce zamieszkania, potem odwiedzić miejsce, w którym chcemy głosować i rzeczywiście zawsze jakby wpływało to w jakiś sposób na frekwencję, więc jakby ideą ministra cyfryzacji było maksymalne uproszczenie udziału w wyborach i w ogromnym odsetku oczywiście ono się sprawdziło. Tych wniosków spłynęło prawie 46 tysięcy, to jest absolutny rekord, z czego ogromna część została przez gminę jak najbardziej przeprocesowana, jakby przyjęta i te osoby skutecznie zagłosowały.
Kwestia wyborów jeszcze raz, bo byliśmy świadkami wczoraj po raz pierwszy tych nakładek tak zwanych zasłaniania. To wiadomo, że różnie to wychodziło w praktyce.
No my się wszyscy uczymy też,
tak,
prawda?
Więc
to
natomiast też na ile RODO, czyli ta kwestia prawa polskiego, które zostało przystosowane do deklaracji, do tych dyrektyw unijnych, które zostały na mnie jako przekazane, na ile to usprawnia takie kwestie właśnie jak wybory, niekoniecznie to wczorajsze, ale takie procesy głosowania i tak dalej.
Ja nie wiem, czy to powinno usprawniać, to nie powinno utrudniać, więc istotą jest to i to byłby stan idealny, gdybyśmy mogli połączyć ochronę prywatności i ochronę w ogóle danych osobowych z nieutrudnianiem takich działań, jak wybory, ale nie tylko, jak przyjmowanie pacjentów na recepcji, jak rejestracja telefoniczna i tak dalej, i tak dalej. Czy nakładki utrudniały? Myślę, że nie utrudniały, natomiast myślę, że minie jeszcze trochę czasu, zanim się tak już na pewno nauczymy, na ile nam to jakby wejdzie w krew. Ja wczoraj z takiego mojego doświadczenia rzeczywiście wiedziałem o tym, że te nakładki były kładzione. Nie, przynajmniej dokonując podpisu na liście wyborców, nie widziałem, czy moja sąsiadka i mój sąsiad głosowali. Prawdopodobnie o to chodzi w tym i bardzo dobrze.
Mhm. Czym jest RODO, panie doktorze? Tak ogólnie mówiąc.
RODO to jest rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych. Unia Europejska podjęła decyzję o... Państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły jakiś czas temu decyzję o tym, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej muszą zacząć obowiązywać te same zasady ochrony naszej prywatności. Bo internet nie ma granic. Coraz częściej nasze dane są przetwarzane w internecie. Nie mówię tutaj tylko o mediach społecznościowych. Ale coraz częściej kupujemy rzeczy ze sklepów amerykańskich. Coraz częściej korzystamy z serwisów aukcyjnych zlokalizowanych gdzieś na terytorium Unii Europejskiej. I tak naprawdę okazało się nagle, że taki przedsiębiorca, chcąc świadczyć usługę na terytorium całej Unii Europejskiej, musiał spełniać 13-15 rygorów prawnych. Co jest w praktyce niemożliwe. Więc rzeczywiście z założenia zmiana, która miała ułatwić, wprowadzić te same zasady. I one rzeczywiście w tym samym zakresie obowiązują. I to jest o tyle ważne, że na przykład jak ktoś z Państwa podróżuje, na przykład pojedzie do Włoch i ktoś poprosi od Państwa skan dowodu osobistego, to mogą się Państwo tam również powołać na RODO, bo ono we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje w takim samym zakresie.
Już od maja jesteśmy.
Od 25 maja, czyli już ponad 4 miesiące.
I jak to wszystko wygląda? Jakie były założenia i jak te pierwsze miesiące pokazują, jaka jest rzeczywistość?
Na pewno rozporządzenie unijne zwiększyło w ogóle naszą świadomość co do ochrony danych osobowych. Znaczy, ja nie wiem, czy jest w Polsce osoba, jeżeli jest, to już mam nadzieję, że po dzisiejszym programie jej nie będzie, która nie wie, co to jest RODO jako takie. Więc co do zwiększenia świadomości, na pewno ogromny plus dla nas wszystkich. Niestety spotkaliśmy się również z wyzwaniami związanymi z nadinterpretacją, której przyczyny są bardzo różne. Najwięcej chyba przyczyn negatywnych opatrujemy w działalności różnego rodzaju firm szkoleniowych. Jakby trochę może rzeczywiście trudne było do przewidzenia, z jak ogromną ilością tych firm się spotkamy, które bardzo często mają swój interes nie w edukacji, tylko w zarabianiu i stąd te szafy zgodne z RODO, których nie ma czegoś takiego. Stąd obowiązkowe kraty w oknach jako takie absurdy. Stąd te przypadki, o których słyszeliśmy przecież w głównych wiadomościach kraju, gdzie nazywamy pacjentów numerami i tak dalej, i tak dalej.
Tak, ten obszar... Nie mówiąc już o zasłanianiu żaluzji na przykład.
Tak, więc ten obszar może rzeczywiście wymaga jeszcze pracy i stąd rzeczywiście taka praca u podstaw i rozmowa jest bardzo potrzebna. I dlatego nie lubię słowa absurd, bo zaczyna nam się rzeczywiście RODO trochę kojarzyć z absurdem, a wtedy o krok od takiej śmieszności, a jednak prawo jest po to, żeby go przestrzegać i tutaj jakby no, nie ma się z czym śmiać. Tak? To jest obowiązujące całej Unii Europejskiej regulacje prawne.
Pamiętam właśnie, kiedy RODO miało wejść, to wręcz straszono tym, że to będzie coś...
To jest bardzo złe.
No, nie tyle absurdalnego, co no, takiego niepotrzebnego wchodzenia w państwa, czy prawa jakiegokolwiek unijnego, czy państwowego w prywatność człowieka.
Tak, to straszenie jest bardzo złe. Znaczy minęło ponad 4 miesiące od wejścia w życie reformy. Żaden przedsiębiorca, żaden obywatel na chwilę obecną za naruszenie przepisów nie otrzymał kary. Nie to jest ideą, to nie jest istotą, nie jest karanie. istotą jest to, żeby nasze dane były rzeczywiście lepiej chronione, żeby nasz mail był troszkę wolniejszy od spamu, którego otrzymujemy, żebyśmy dostawali mniej telefonów ze sprzedażą garnków czy kocy, których wcale nie zamawialiśmy i które nas w ogóle nie interesują, i tak dalej, i tak dalej. Proste rzeczy, takie czynności bieżące. Ostatnio byłem na spotkaniu w Łodzi, zresztą bardzo wartościowym, i tam na początku było bardzo trudno, te osoby, z którymi się spotkałem, miały problem ze zrozumieniem, dlaczego rzeczywiście niektóre z przychodni wprowadzają system numerków. Czyli nie ma już wzywania Kaweckiego na cały korytarz, tylko pobieramy numerek 1, numerek 2, numerek 3. Tu nie chodzi o to, żeby nam nadać numery, ponieważ tutaj rzeczywiście może dojść do naruszenia naszej godności. Chodzi o to, żeby wskazać nasze miejsce w kolejce, żebyśmy potem mogli pomiędzy sobą w takiej kolejce się tymi numerami tak usiąść, żebyśmy wiedzieli, w której kolejności wejść. W małej miejscowości czasami ważne jest, żeby cała miejscowość nie wiedziała o tym, że ja akurat idę do psychiatry, że ja akurat idę do wenerologa, mówię o tych najbardziej wrażliwych specjalizacjach. Może się okazać, że dla kogoś onkolog jest specjalizacją wrażliwą i nie chce, żeby pół miejscowości wiedziało o tym, że się u niego leczy. Ale jednocześnie musimy cały czas pamiętać o tym, że ochrona prywatności to jedno, ale mamy jeszcze coś takiego jak godność pacjenta, jak czy w ogóle człowieka, jak prawo do informacji, i zawsze musimy znaleźć złoty środek. Mieliśmy taki bardzo znany przypadek, w zasadzie ile? 2 tygodnie po wejściu w życie RODO, kiedy był tragiczny wypadek w skutkach na podkrakowskiej Zakopiance, gdzie rzeczywiście bardzo dużo dzieciaków było poszkodowanych i rzeczywiście rodzice nie mogli dowiedzieć się o tym, gdzie się znajdują ich pociechy, a byli rzeczywiście były zlokalizowane na terytorium całego województwa małopolskiego, bo RODO. Absolutnie nie. Może się okazać, że dziecko jest uczulone na coś, może się okazać, że dziecko jest przewlekle chore i wtedy ten kontakt z opiekunem prawnym jest niezbędny od razu. I tutaj RODO w żadnym wypadku nie stoi na przeszkodzie. I 2 dni temu w jednym z większych szpitali psychiatrycznych w Polsce dostaliśmy skargę od ojca, który miał chorego psychicznie syna, który uciekł z domu. A niezależnie od tego, że był chory psychicznie, to jeszcze oprócz tego bardzo w ogóle chory. I też próbował się skontaktować ze szpitalem po to, żeby po prostu zapytać się, czy jest, bo chciał przekazać informacje o tym, na co jest chory, jakie leki bierze, w jakiej częstotliwości i tak dalej. I też szpital odmówił. I to są te przypadki, kiedy my jesteśmy w stanie naprawdę jako przychodnia, ale również jako przedsiębiorca czasami, zadając kilka bardzo prostych pytań, jak był ubrany, jak wygląda, jaki ma numer PESEL, zidentyfikować takiego opiekuna prawnego i rzeczywiście tą podstawową informację, tak przebywa, przekazać.
Czyli takie kwestie, no właśnie, to chyba
wynik
przeczulenia był, pan tak, doktor tak. Mówi, kilka dni czy tygodni po wejściu tego prawa, no, nie udzielano informacji, tak, tak. O pobycie. Takich kwestii nie powinno być.
Takie kwestie nie powinno być. W ogóle powinniśmy traktować RODO racjonalnie. Znaczy to racjonalne podejście do tematu powinno nam absolutnie towarzyszyć. Nie mówię tylko o tak skrajnych przypadkach jak ten, ale nawet o takich sytuacjach związanych z monitoringiem wizyjnym. Zresztą ja mogę podać przykład z mojej wizyty na Podlasiu, gdzie jednego z mieszkańców zapytałem, gdzie mogę znaleźć informacje na temat mszy świętych, rozkładu mszy świętych. I uzyskałem informację, że proboszcz zdjął tą informację ze względu na RODO, które po pierwsze nie dotyczy w ogóle Kościoła, bo Kościół przyjął swoją własną regulację, a po drugie nawet jeśli by dotyczyło, to informacja o godzinach mszy świętych nie jest danymi osobowymi, więc my troszkę doszliśmy do takiego absurdu w zakresie też budowania w ogóle definicji danych osobowych. I z tym musimy uważać. Ale oprócz tego oczywiście mamy ogrom plusów związanych, głównie ja upatruję, ze świadomością. Już wiemy o tym, że jeżeli ktoś do nas dzwoni, a tego nie chcemy, to możemy się powołać na RODO. Coraz większa jest świadomość, że istnieje Urząd Ochrony Danych Osobowych, do którego zawsze możemy zwrócić się ze skargą. Więc w tym zakresie jest, wydaje mi się, już dużo lepiej.
A skąd taki ktoś ma telefon do nas, czy adres e-mailowy? Mówił pan doktor o tych
z różnych źródeł. Czasami niestety przekazujemy go sami. Na przykład kupując w sklepie internetowym. odznaczamy te wszystkie checkboxy, te wszystkie klauzule. Czasami ktoś, i to już jest niezgodne z prawem, uzależnia możliwość kupienia czegoś od wyrażenia przez nas zgody na otrzymywanie takich informacji. I to już jest niezgodne z prawem. A czasami jest tak, że ktoś pozyskał nasze dane legalnie, ale potem już nielegalnie je przekazał innemu podmiotowi, który do nas wysyła informacje marketingowe. Więc tych przyczyn jest bardzo dużo. I rzeczywiście możemy je upatrywać w różnych, absolutnie w różnych przyczynach, ale bardzo ważne jest w tym przypadku prawo do bycia zapomnianym.
Znaczy, co to jest?
To jest prawo do żądania, to jest coś, co daje nam RODO. To jest prawo do żądania natychmiastowego usunięcia naszych danych osobowych. Nawet jeżeli kiedyś na coś wyraziliśmy zgodę, to zawsze tą zgodę możemy odwołać. Zgoda to jest oświadczenie woli. Zawsze możemy powiedzieć stop. Ja nie chcę dalej, żebyś przetwarzał czy przetwarzała moje dane osobowe i wycofać tę zgodę. I w takiej sytuacji jak najbardziej dane osobowe ktoś musi usunąć ze swojej bazy w przypadku marketingu.
Tu mówimy o jakiejś firmie X, Y, która rozsyła nam na przykład reklamy.
Tak, ale nie tylko. Możemy też wyobrazić sobie o firmę, z którą umowę podpisaliśmy 20 lat temu, czy 15 lat temu, czy 10 lat temu. Umowa już dawno została rozwiązana. Roszczenia się dawno przedawniły, a ktoś dalej tą umowę gromadzi, przetwarza, wykorzystuje nasze dane zawarte w tej umowie. Wtedy również przysługuje nam prawo do skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, czyli do powiedzenia stop, ja nie chcę dalej, żebyś przetwarzał moje dane osobowe. I to jest jakby to dobrodziejstwo inwentarza, które razem z RODO dostaliśmy.
A jak zabezpieczać swoje dane? Czy jak dbać o to, żeby te dane były bezpieczne, żeby one nie wyciekały, żeby ktoś się nim nie posługiwał w taki sposób,
który chcemy? My przede wszystkim musimy zacząć od siebie samych. Znaczy tym, ja zawsze mówię, że tym pierwszym buforem bezpieczeństwa, tym organem nadzoru jesteśmy my sami dla siebie. Musimy zawsze pamiętać o tym i może to jest takie bardzo radykalne podejście, ale rzeczywiście chyba prawdziwe, że informacje, które raz przekazaliśmy w internecie, udostępniliśmy, one w zasadzie z tego internetu już nie znikną. Serwery zlokalizowane są bardzo często, tutaj mogę podać nazwy, bo to są wręcz już brandy jak Google, jak Facebook. Zlokalizowane są bardzo często poza Unią Europejską. W związku z tym tutaj RODO nie znajduje do nich zastosowania. Nawet jakby znajdowało, to nie mamy możliwości wyegzekwowania bardzo często od tych podmiotów, usunięcia naszych danych. I one bardzo często są gdzieś rozproszone na całym świecie. Przykład ostatni sprzed miesiąca, gdzie doszło do jednego z największych w historii wycieków danych osobowych z Facebooka. Wyciekło najpierw z pierwszego komunikatu. Dowiedzieliśmy się, że wyciekło 90 milionów danych osobowych, czyli 90 milionów osób na całym świecie zostało poszkodowanych. Potem ta liczba została zmniejszona do 30 milionów. My współpracowaliśmy w Ministerstwie Cyfryzacji z Facebookiem celem pozyskania informacji o tym, jaka liczba naruszeń dotyczy Polaków. Okazało się, że dotyczy 93 588 osób w Polsce, czyli prawie 100 tysięcy osób. Wyciekły informacje związane z czasami bardzo podstawowe, jak zdjęcie, jak to, co zamieszczamy na Facebooku, a czasami już informacje dużo bardziej wrażliwe, jak nasz adres mailowy, numer telefonu, płeć, wykształcenie, kariera zawodowa, kwestie związane z naszą aktywnością w sieci, czyli co lajkujemy, o której godzinie lajkujemy, czyli nasz cały profil osobowy. No i teraz te informacje już wyciekły. Oczywiście toczą się postępowania. Facebook na pewno będzie ponosił za to odpowiedzialność. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli chodzi o tych 100 tysięcy, grupę 100 tysięcy Polaków. Tylko że te dane już wyciekły i one zostały pozyskane przez osobę trzecią. Ja nie mówię o tym, żeby nie korzystać z internetu, żeby to nie było źle, bo też to minister Zagórski też o tym mówił w Senacie, jak ustawa była przyjmowana. Też były przypadki, kiedy usłyszałem o przypadku, kiedy spółdzielnia mieszkaniowa zakazała pracownikom korzystali z internetu, bo RODO. Absolutnie naganna postawa. Natomiast zawsze musimy mieć to z tyłu głowy, że jeżeli coś udostępniamy, to naprawdę musimy chcieć, żeby to było po prostu publiczne. A jedna wskazówka taka praktyczna dla wszystkich naszych widzów. Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji jest, a propos tego konkretnie wycieku 100 tysięcy, bo na pewno kogoś z naszych widzów niestety to dotknęło, znajduje się instrukcja, jak postępować. Tam jest link. Każdy użytkownik Facebooka może sobie wejść w ten link i wtedy pojawia się zalogowany użytkownik Facebooka i wtedy pojawia się komunikat. czy nasze konto zostało zaatakowane, czy nasze konto nie zostało zaatakowane. Jeżeli zostało zaatakowane, to mają tam Państwo też krok po kroku instrukcję, co rekomendujemy, jakie postępowania. Kontakt z kim, z inspektorem ochrony danych Facebooka i prawo do skorzystania z uprawnienia do złożenia skargi.
To jest kwestia tego Facebooka. Tak jak pan doktor powiedział, to już poszło w świat, w eter,
tak,
te dane.
Oczywiście. I
co dlatego wtedy zrobić? Czy jest sens cokolwiek
oczywiście
robić?
Oczywiście my powinniśmy, no, zmienić hasło na Facebooku. Jeżeli mamy jakieś szczególnie wrażliwe informacje, to oczywiście starać się je usunąć, skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, które wobec Facebooka przysługuje, złożyć skargę do właściwego urzędu. Jeżeli to dotyczy Polaka, to do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli Francuza, to do francuskiej Komisji Ochrony Prywatności i tak dalej, czyli do właściwego organu. Natomiast przede wszystkim uważać na przyszłość, ponieważ tak jak już powiedziałem, te dane wyciekły i tego nie jesteśmy w stanie, to jest jedyne naruszenie w zasadzie ochrony prywatności, którego nie jesteśmy w stanie odwrócić. Nikomu z głowy nie wymarzymy informacji, które już o nas, których o nas pozyskał.
Pytanie też w kontekście tego, o czym wspominamy w związku z wchodzeniem w życie RODO. Przychodziły maile bardzo często od różnych firm do nas, żeby w związku z RODO coś tam zaakceptować, coś tam kliknąć, nacisnąć. Podejrzewam, że wiele osób to robiła nie czytając. Szczególnie tych małych czcionek i zaznaczała te kwadraciki, czy wyrażała zgody klikając w linki i tak dalej. I na pewne rzeczy się pozgadzaliśmy. Czy jest możliwość, żeby to jakoś odwrócić?
Zawsze. Mhm. Znaczy, po pierwsze zawsze. Jeżeli na coś wyrażamy zgodę, to zawsze mamy prawo to odwołać. Zawsze możemy to cofnąć. Mhm. Kontaktujemy się z tą samą osobą, cofamy zgodę, powołujemy się na prawo do bycia zapomnianym i takie informacje marketingowe do nas już nie powinny później trafiać. Więc zawsze. Natomiast drugą kwestią jest to, czy powinniśmy w ogóle wyrazić zgodę. I to bym bardziej Państwa zachęcał do analizy, bo może nie większej, może na pewno część z Państwa na to zwraca uwagę, do dokładnego czytania tych informacji. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że mamy w życiu ogrom obowiązków i rzeczy naprawdę bardzo ważnych i trudno jest, odprowadzając jakby dziecko do przedszkola, robiąc zakupy, pracując, jeszcze spędzając 2 godziny dziennie na czytanie klauzul, możemy sobie zrobić to, co ja zrobiłem na swojej poczcie prywatnej, bo na służbową spam nie wpływa, natomiast na prywatną, to jest zrobienie sobie folderu, który nazywa się RODO. I wystarczy, że kliknę wiadomość, od razu te wszystkie kwestie spływają mi do folderu RODO. A następnie, jak mam wolny przebieg, nie mam co robić, a każdy z nas ma taką sytuację, wchodzę sobie i czytam. Odwołuję zgodę, nie wyrażam zgody, wyrażam zgodę. W zasadzie nie ma dzisiaj informacji, nie ma rzeczy wartościowszej niż dane. Nie mówię tylko o danych osobowych. Mówię w ogóle o danych, o informacjach jako takich. Informacje są walutą XXI wieku. Mówi się, że są paliwem XXI wieku. Bardzo często jest tak, że zakładamy działalność gospodarczą i ją prowadzimy i nagle okazuje się, że to, co jest najcenniejsze, to nie jest wcale budynek, to nie jest wcale strona internetowa, to nawet nie jest brand, czyli firma, nasza nazwa. Ale bardzo często to jest ogromna ilość danych, rekordów danych. Im ona jest bardziej sprofilowana, im ona jest dokładniejsza. Jeżeli wiemy o tym, że to jest 100 tysięcy kardiochirurgów, to tym jej wartość marketingowa na rynku jest wyższa. Dlatego mówi się, dlatego to jest tak bardzo istotne, żebyśmy na to zwracali uwagę i o to dbali.
A w jakim celu, oprócz przysyłania reklam, czy zachęcania nas do czegokolwiek, mogą być te nasze dane wykorzystywane, używane?
Dane mogą być wykorzystywane do różnych celów, i dobrych, i złych. Do 3 najczęstszych naruszeń praw naszych w internecie należy kradzież tożsamości, oszustwa internetowe i naruszenie związane stricte z ochroną prywatności. Do wszystkich z tych 3 kategorii naruszeń służą dane. Do żadnego z tych przestępstw nie dojdzie, jeżeli ktoś nie pozyska naszych danych. Nie jest w stanie ukraść naszej tożsamości, podszyć się pod naszą tożsamość, jeżeli jej nie pozyska. Nie pozyska szczegółów na jej temat. Nie jest w stanie dokonać fraudu, czyli oszustwa, na przykład finansowego, jeżeli nie pozyska dostępu do naszego konta. I tutaj wchodzi w grę RODO między innymi należyte zabezpieczanie takich informacji. Więc pierwszy obszar to są te złe przypadki, na które musi nam się zawsze zapalać ta lampka ochronna. A całe gro to są sytuacje niezbędne. Dane są potrzebne po to, żeby wykorzystać, żeby wykonywać umowę zawartą z nami. Mhm. Ale tutaj wchodzi w grę jedna bardzo ważna rzecz. Mówi się o tym, że to jest tak zwana zasada minimalizmu. To znaczy, że dane powinny być pozyskiwane zawsze w zakresie, który jest absolutnie niezbędny do realizacji określonego celu. Jeżeli zawieramy umowę z operatorem telekomunikacyjnym, ktoś do nas nawet puka do drzwi i zawiera umowę, bo bardzo często tak jest, i prosi nas na przykład o skan dowodu osobistego, musimy zastanowić się, po co jemu jest potrzebny skan naszego dowodu osobistego. Przecież możemy mu podać numer dowodu, możemy podać mu nasze imię i nazwisko i adres zamieszkania, czy nawet numer PESEL. Jak najbardziej jest to uzasadnione, ponieważ w momencie, kiedy nie będziemy płacić na przykład rachunku, on musi wiedzieć, od kogo wyegzekwować należności, ale skan dowodu osobistego, czyli na przykład nasze zdjęcie, informacje o naszym kolorze oczu w starych wersjach dowodu osobistego, jeszcze jak najbardziej dostępna, zdjęcie biometryczne, wzrost, nie są mu do niczego potrzebne. A musimy pamiętać o tym, że potem taki skan dowodu osobistego może być wykorzystany na przykład po to, żeby wziąć od kogoś chwilówkę, za kogoś chwilówkę, czyli tą taką szybką pożyczkę. Mhm. I coraz częściej tak rzeczywiście jest, że wystarczy skan dowodu osobistego, wypełnienie jakiegoś formularza, już nagle okazuje się, że przychodzi do nas rachunek, nie wiemy w ogóle skąd, jakie jest jego źródło. I to jest, i po to nam są potrzebne często dane, więc mamy dobre i złe strony i my jesteśmy tym pierwszym ogniwem, który zawsze musi na to zwracać uwagę.
Mhm. A pytanie też takie w związku z tym, że nawet nasi słuchacze czy widzowie często też pytali, czego od nas może żądać, nie wiem, bank czy jakaś instytucja inna, jeżeli chodzi na przykład o transakcje, które wykonujemy. Możemy pokazać, czy musimy pokazać dowód,
czy inne rzeczy? To zależy, jaka instytucja. W przypadku banków, instytucji płatniczych, instytucji finansowych, po pierwsze zastosowanie zawsze znajduje ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu. Mhm. I ta ustawa w artykule, akurat podam artykuł, może komuś z Państwa się przyda, 22, jest bardzo wyraźnie wskazane, że instytucje zobowiązane pozyskują od swoich klientów kopię dokumentu tożsamości po to, żeby przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Po to, żeby zweryfikować naszą tożsamość, żeby wiedzieć o tym, że to jest Kawecki, a nie osoba podszywająca się za Kaweckiego. I tutaj dlatego bardzo często rzeczywiście te skany dokumentów tożsamości są pozyskiwane i tutaj banki mogą to robić. Natomiast zupełnie inną sytuacją jest, kiedy firma, która dostarcza na przykład energię, czy firma, której opłacamy rachunek telewizyjny na przykład, pozyskuje od nas skan dowodu osobistego. Tutaj już uzasadnienia do takich działań nie ma. Albo nawet proste sytuacje, czasami takie bardzo bieżące czynności życia, jak na przykład pracodawca, który przed zatrudnieniem pozyskuje od nas skany dowodu osobistego. Ktoś, kto wypożycza nam sprzęt wodny i tak dalej, i tak dalej. We wszystkich tych przypadkach powinniśmy powiedzieć nie. Przekazujemy informacje zawarte na dowodzie, ale nie, bo jeżeli na przykład wypożyczamy taki kajak, to może się okazać, że my ten kajak popsujemy i jeżeli on będzie popsuty, to ktoś ma prawo od nas, a powiemy nie chcę, nie ja zrobiłem. Ktoś ma prawo od nas dochodzić odpowiedzialności. Więc nasze dane ma prawo pozyskać, ale nie skan dowodu osobistego czy paszportu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To a propos wyborów, ale nie tylko. Wybory akurat są tym momentem, kiedy się okazuje zawsze dowód czy inny dokument tożsamości. Dowód osobisty jest po to, żeby go pokazywać. Żeby nam nie przyszło do głowy nigdy, jeżeli ktoś chce zweryfikować naszą tożsamość, żeby powiedzieć, ja nie pokażę panu dowodu osobistego, bo RODO. Temu służy dowód osobisty, żeby się w 100% uwierzytelnić. Nawet jeżeli zapisujemy się na konferencję i zarejestrowaliśmy się na tą konferencję i ktoś chce wiedzieć, z kim ma do czynienia, poprosi o dowód, wyjmujemy i pokazujemy dowód osobisty.
Nie możemy się zasłaniać tutaj RODO.
Nie możemy się tutaj zasłaniać RODO. Czy kontrola biletów na przykład w tramwajach czy autobusach.
Tak, no bo to z kolei z drugiej strony mogą być nadużycia z naszej
dokładnie
strony.
Ale takie są. To znaczy to hasło BORODO, ono też ma drugą stronę. My jakby lubimy powoływać się... Można byłoby zrobić spokojnie kiedyś badania społeczne, z czego to wynika, gdzie znajdowało to swoje źródło, ale bardzo często tak rzeczywiście jest.
Wspomniał pan doktor o przedsiębiorcach i też o tych kwestiach nadużyć pojawiających się w związku z kratami, z tymi żaluzjami, zasłonami, że nie wolno. Na co trzeba jeszcze uważać, jeżeli chodzi o te kwestie? Bo możemy być też ofiarami pewnych naciągaczy, którzy wykorzystują RODO do tego, żeby zarobić, żeby wymówić, że coś potrzeba w związku z RODO, a to nie jest.
No są takie
potrzebne.
Skrajne przypadki, o których ja mogę powiedzieć od razu, że są absurdem, nieprawdą. Kraty w oknach, niszczarki, które muszą spełniać jakieś określone standarda, o specjalne nakładki na komputery, które muszą spełniać standardy związane z RODO, kraty w oknach, szafki dostosowane do RODO, specjalne gaśnice BHP dostosowane do RODO, klucze, zamki w drzwiach. Naprawdę przez te dwa lata w Ministerstwie Cyfryzacji dostaliśmy już przeróżne informacje związane z RODO. To wszystko są rzeczy nieprawdziwe. Natomiast to nie oznacza, że jeżeli jest, nie wiem, pracujemy na recepcji, czy pracujemy gdzieś, że dane osobowe mają leżeć wolno i całe biurko ma być zarzucone dokumentami. Tak nie jest. Powinniśmy do tego podejść racjonalnie. Zawsze powinniśmy sobie odpowiedzieć, czy jest ryzyko, że osoba nieupoważniona uzyska dostęp do informacji. Jeżeli tak, to powinniśmy po prostu podjąć racjonalne środki, na przykład włożenie segregatora do szafki, którą zamykamy. Normalnej szafki, nie szafki zgodnej z RODO, bo takiej nie ma. Do normalnej szafki, taką, którą używaliśmy wcześniej, do której mamy klucz, do którą możemy zamknąć. I tyle. I na tym polega ta ochrona. Oczywiście możemy sobie oczywiście te środki zabezpieczające powinny być dostosowane do tego, jakie dane gromadzimy. Jeżeli gromadzimy dane wrażliwe, nie wiem, podmiot medyczny, pracodawca, zwolnienia lekarskie, to są te informacje dużo bardziej wrażliwe. One zawierają oświadczenia o niekaralności pracodawca na przykład. Jeżeli zatrudnia urzędnik, który musi złożyć oświadczenie o niekaralności. Te informacje powinny być troszkę szczególnie chronione. Możemy przyjąć, że mamy jedno pomieszczenie, w którym takie dokumenty są składowane. Ja nawet słyszałem o przypadku klimatyzatorów zgodnych z RODO, po to, żeby nam dokumenty nie wilgotniały odpowiednio, to też jest absolutnie nieprawdą. W związku z tym podchodzić do tego musimy bardzo, bardzo racjonalnie.
Jakie najczęściej pojawiają się pytania, jeżeli chodzi o RODO, ze strony zwykłych obywateli?
Ze strony zwykłych obywateli bardzo dużo pytań dotyczy zgody i dwa sektory były w dwóch obszarach tych pytań było najwięcej. Pierwszy to jest sektor zdrowia, a drugi to jest sektor edukacji. W przypadku sektora zdrowia, tutaj wydaliśmy razem z ministrem Zagórskim, razem z ministrem Szumowskim, ministrem zdrowia, wydaliśmy poradnik dla pacjentów i podmiotów medycznych. I tam te wszystkie wątpliwości, tam było tych pytań ogrom. Takich bardzo prostych wydawałoby się, jak wzywać pacjenta na recepcji w poczekalni w podmiocie medycznym. I tutaj wyjaśniamy, że jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić anonimowość, to robimy. Ale jeżeli mamy izbę przyjęć, gdzie nie jesteśmy w stanie wezwać pana Macieja z godziny 13, tylko gdzie bardzo często ten czynnik ochrony życia bądź zdrowia i konieczności szybkiego działania jest jeszcze silniejszy, to po prostu wzywamy Kaweckiego z korytarza, bo trzeba uratować jego życie bądź zdrowie. Do takich sytuacji trochę bardziej szczegółowe, jak na przykład obchód lekarski, jak zorganizować obchód medyczny, jak lekarz powinien rozmawiać z pacjentem w trakcie obchodu, oczywiście przekazując podstawowe informacje. Obchód nie jest co do zasady miejscem, gdzie przekazujemy na przykład pacjentowi diagnozę. Diagnoza rzeczywiście powinna być przekazana na osobności, ale jednocześnie ciężko sobie wyobrazić, że pacjentów za każdym razem, kiedy z nimi rozmawiamy, wywozimy na łóżkach poza salę chorych, bo tutaj naruszylibyśmy ich godność. Więc znów racjonalnie. Kroplówki podpisujemy imieniem i nazwiskiem, bo ryzyko przekazania komuś krwi nie tej osobie, której trzeba, jest ogromne, a konsekwencja byłaby niewyobrażalna. Z drugiej strony mamy sektor edukacji. I tutaj mieliśmy ogrom...
Jeszcze dopytam w kwestii zdrowia. Co z tą historią choroby?
Czasem... Karty przyłóżkowe tak zwane. Gorączkowe, przyłóżkowe, różnie się je nazywa. Karty, na ten temat też się wypowiadamy. One mogą zostać w momencie, kiedy zostanie wprowadzona pełna elektronizacja dokumentacji medycznej, nad którą rząd pracuje. To oczywiście one kiedyś na jakimś etapie na pewno znikną. Natomiast na tym etapie zostają. Jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić, to oczywiście powinniśmy i większość tych kart już ma, albo odwrócić je do góry, albo zamontować nakładki, tak żeby każda osoba, która wejdzie do sali, nie zapoznawała się z historią naszej gorączki, bo czasami wchodzą tam rzeczywiście osoby sprzątające, osoby odwiedzające innego chorego i to nie jest rzeczywiście konieczne. Ale z drugiej strony nie możemy radykalnie powiedzieć, że w każdym przypadku karta gorączkowa musi zniknąć, bo wyobraźmy sobie, że mamy na przykład izbę OIOM, czyli ten oddział intensywnej terapii, gdzie nagle coś się dzieje. I teraz lekarz biegnie do gabinetu swojego, żeby uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej, jakie to lekarz, pacjent otrzymał leki, czy jaką to miał gorączkę chwilę wcześniej, wraca z powrotem do pacjenta, a pacjent już jest 3 stopnie w gorszym stanie. A tutaj, więc racjonalnie, znów apel ogromny do lekarza, o taką ogromną racjonalność.
Czyli w RODO jest miejsce na zdrowy rozsądek.
Jak najbardziej. To się formalnie nazywa przesłanka, którą mówimy o ochrona żywotnych interesów osób, których dane dotyczą. I ona jest podstawą do przetwarzania danych. I to jest pierwszy obszar pytań, zdecydowanie najwięcej kierowanych. I tutaj ten poradnik zachęcam, jest dostępny na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, więc polecam. Drugi z poradników i drugi z obszarów to jest edukacja. Oczywiście takimi punktami kulminacyjnymi było rozpoczęcie roku szkolnego i zakończenie roku szkolnego. I pytania bardzo proste czasami. Czy można na uroczystości szkolnej wezwać ucznia, wręczając mu świadectwo z wyróżnieniem? Czy na rozpoczęciu roku, mówiąc w jakiej sali ma spotkanie ze swoim wychowawcą? Można wezwać. To jest ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe wskazują, że nauczyciele mają obowiązek sprawdzenia listy obecności, uczniowie w klasie nie są anonimowi, organizowanie jasełek szkolnych, organizowanie różnego rodzaju uroczystości jest normalnymi czynnościami edukacyjnymi i jak najbardziej przetwarzamy w ich ramach dane osobowe, czy zwracając się do uczniów po imieniu i nazwisku w trakcie klasy, po trochę bardziej skomplikowane, co na przykład z pracami plastycznymi uczniów, gdzie zawarte jest ich imię i nazwisko. Mhm. Gdzie na przykład szkoła zdecyduje się zorganizować taką wystawę w urzędzie miejskim na przykład. Mhm. Czy rodzic powinien udzielić zgody na przetwarzanie imienia i nazwiska. I tu odpowiedź nie jest aż tak prosta, bo RODO nie znajduje zastosowania do działań artystycznych. Jeżeli uznamy daną pracę za dzieło artystyczne, jak najbardziej może być spogodnie wykorzystywane. Ale jeżeli już nie ma wymiaru artystycznego, jest nie wiem, jakąś pracą młodego przedszkolaka, gdzie ten wymiar artystyczny jeszcze nie jest aż tak widoczny, to RODO znajdzie zastosowanie. I tutaj jest ten element ocenności, z którego niestety nie unikniemy. Ale też jakby potrzebujemy zdrowego rozsądku. Więc tych pytań jest bardzo dużo i dotyczą czasami przeróżnych sytuacji. To, czy ostatnio trafiło do mnie pytanie, czy rodzic może przekazać szkole imię i nazwisko, i to są rzeczy z życia wzięte, naprawdę szkoły mają z tym problem, czy może przekazać szkole imię i nazwisko babci, która będzie odbierała dziecko ze szkoły, bez zgody babci, czy dane osobowe bez zgody babci udzielonej na piśmie. Oczywiście, że może, bo ustawa o ruchu drogowym mówi o tym, że osoba do 10 roku życia musi po drodze publicznej, a definicja drogi publicznej jest szeroka, obejmuje pas zieleni, chodnik, jezdnie, prawie wszystko, przemieszczać się pod opieką opiekuna. I tutaj szkoła jak najbardziej ma prawo wiedzieć, ile lat i kto odbiera, czy osoba upoważniona przez rodzica, czy opiekuna prawnego ma prawo odebrać dziecko. I jak najbardziej takie dane też przekazujemy szkole.
A w kwestii dzienników jeszcze papierowych, które funkcjonują w niektórych szkołach, bo wiele przechodzi już na te kwestie elektroniczne, jak to wygląda? Bo w dzienniku też są zawarte praktycznie wszystkie dane. Często są też opisy sytuacji rodzinnej i tak dalej. Te dzienniki często są dostępne dla wszystkich nauczycieli. Jak to wygląda?
Ale dla nauczycieli danej szkoły. Mhm. Jak najbardziej. Dla tych, którzy uczą określoną klasę, bądź mają zastępstwo w określonej klasie, bądź katechety, który akurat uczy w danej klasie. Jak najbardziej mają do tego prawo. Prawo światowe mówi o tym, już o tym mówiliśmy, że istnieje obowiązek sprawdzania listy obecności. W dzienniku ujawniamy imię i nazwisko ucznia. Musimy też pamiętać o tym, że przepisy mówią wyraźnie, że szkoły udostępniają listę osób przyjętych do określonej szkoły, wskazując imię i nazwisko. Uczniowie znają swoje imiona i nazwiska pomiędzy sobą. Na takiej samej zasadzie, jeżeli chcemy rozdać klasówki, to rozdajemy uczniom, wzywając ich z imienia i nazwiska. Tutaj oczywiście wchodzi też w grę taki element jakiejś godności. Tak? To znaczy rzeczywiście za moich czasów było tak, że do uczniów, do nas sprawdzanie listy obecności odbywało się na podstawie numerów. Czyli pani czytała od góry do dołu numery i w ten sposób była lista obecności sprawdzona w minutę. Ale nie wynikało to z ochrony prywatności i z jakiegoś takiego trochę uprzedmiotowienia, tylko wynikało to po prostu z chęci sprawdzenia, jak najbardziej takie działania mogą być podejmowane, pamięci dzieciaków, uczniów, żeby zapamiętali, zwłaszcza w tych młodszych klasach, że on ma w dzienniku numer 9. I takie działania jak najbardziej były podejmowane. I potem na klasówkach się pisało ten numer swój w dzienniku, w kółko zaznaczając. I takie działania ci jak najbardziej mogą być również podejmowane, ale nie może być tak, że jakikolwiek nauczyciel czy szkoła powie, że RODO wymusiło zwracanie się do uczniów na przykład numerami. Pytania ze szkół o to, czy można przekazywać listę uczniów do biura podróży, które organizuje wycieczkę. Jak najbardziej można przekazać imiona i nazwiska uczniów do biura podróży, które organizuje wycieczkę, czy do ubezpieczyciela, który...
Z numerami PESEL często.
Oczywiście, zawsze z numerami PESEL. To jest, imię i nazwisko nie jest informacją nas w 100% identyfikującą, bo Maciejów Kaweckich przed programem rozmawialiśmy o znanym ojcu Kaweckim z Radomia, z Warszawy.
Panu ministrze Kaweckim.
Tak, panu ministrze z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Więc osób o takim samym imieniu i nazwisku jest dużo, więc PESEL jest tym, które nas identyfikuje. Więc jak najbardziej tak.
Bardzo dziękuję. Pan doktor Maciej Kawecki jest naszym gościem i zapraszamy Państwa. Tych pytań, jak słyszę, jest sporo, a Państwo też pewnie macie swoje też być może doświadczenia, więc zachęcamy do telefonowania i zadawania tych pytań naszemu gościowi. Przypomnę numery telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 657 0012. Z zagranicy dwa numery telefonów 4856 i 657 0013 i 14 i telefonia komórkowa 536 600 300 i 536 600 400. Czekamy na Państwa telefony. Pytanie, co to jest profilowanie? Pan doktor wspomniał o czymś takim, że ktoś tam profiluje czy wykorzystuje nasz profil. Co to jest to
profilowanie? Zbieranie informacji o nas z różnych źródeł i tworzenie na tej podstawie naszej sylwetki osobowej. Czyli taka osoba, taki podmiot, który nas sprofilował, wie o tym, jakie mamy preferencje kulinarne, wie o tym, jaki mamy cykl życia, czyli o której godzinie wstajemy. Zmierzam oczywiście cały czas do mediów społecznościowych, o której się kładziemy spać, jak spędzamy wakacje. Czyli wszystkie informacje z różnych źródeł wrzucamy do jednego worka i wykorzystujemy w określonym celu. Profilowanie nie zawsze jest złe. I to o tym musimy pamiętać. Mamy mało tego przypadki profilowania, które są uregulowane w jakiś sposób przepisami prawa. Mogę podać przykład oceny zdolności kredytowej przez banki. Mówiliśmy już dzisiaj o bankach. Kiedy przekazujemy sami informację, naszą historię zatrudnienia, czasami historię chorobową, jeżeli jest to wysoki kredyt, informacje o naszym wieku, gdzie jesteśmy zatrudnieni. I na tej podstawie bank dokonuje analizy, analityk buduje nasz profil. To jest profilowanie. Mhm. Czy ocena ryzyka ubezpieczeniowego, jeżeli zakupujemy jakąś usługę ubezpieczeniową. Więc jak najbardziej takie informacje pozyskujemy. Ale są też negatywne przykłady profilowania. Jak dzisiaj ze wszystkim. Mamy plus i mamy minus. Negatywne przykłady profilowania to są między innymi profilowania podejmowane przez no, choćby podmioty, które zasysają często dane z mediów społecznościowych. Co jest możliwe, ale za naszą zgodą oczywiście. Mamy bardzo często taką praktykę do korzystania z takich aplikacji, zobaczmy, zwłaszcza na Facebooku, zobacz, jaką księżniczką byś była. Albo zobacz, jaki z obecnie rządzących władców jest do ciebie najbardziej, królów jest do ciebie najbardziej podobny. Albo jaką gwiazdą filmową jesteś. My udostępniamy nasze zdjęcie, wyrażamy tam zgodę na wszystkie możliwe wykorzystania danych i następnie te informacje na nasz temat służą zupełnie czemu innemu. Się dowiadujemy oczywiście, że jesteśmy podobni do Jamesa Bonda, natomiast się oczywiście z tego cieszymy, jesteśmy w ogóle udostępniamy tę informację, no a te nasze informacje gdzieś tam trafiły. Więc zawsze ten zdrowy rozsądek, ale też nie możemy popaść w drugą stronę, czyli nie możemy też tworzyć spiskowej teorii dziejów w takim zakresie rzeczywiście, że wszystko racjonalnie i swobodnie. Ja sam korzystam z mediów społecznościowych, ale udostępniając informacje, zawsze sam zastanawiam się nad tym, i to intensywnie, ale zawsze zastanawiam się nad tym, czy coś chcę udostępnić, czy chcę, żeby to po prostu tam trafiło i było. I do tego Państwa po prostu zachęcam.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Halo?
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zaskoczony jestem, bo mi mówił komentator, że...
A kto mówi do nas? Jak pan ma na imię?
Mam na imię Bogusław, dzwonię z Wrocławka.
Dziękuję.
Mam takie pytanie konkretne. Od kilku lat, obecnie po RODO w dalszym ciągu, istnieje taki przypadek, nawet pisałem do ministerstwa, że ledwo się założy działalność gospodarczą, oczywiście to jest nieodpłatne, każdy otrzymuje zawiadomienie o płaceniu haraczu do jakiejś tam instytucji, która podaje się za przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji albo jakiegoś innego. Podane jest konto w Warszawie, to jest to samo konto, w to samym miejscu w Warszawie, w tym samym banku, zdaje się, nie pamiętam dokładnie w tej chwili. W każdym bądź razie od 3 lat to jest. Za każdym razem, kiedy zmienia ktoś tam ode mnie z rodziny, czy ktoś ze znajomych, podaje dane w urzędzie, bądź wysyła dokumenty do ministerstwa, bo to elektronicznie też, następuje przeciek i nikt na to nie reaguje. No, to są dość duże pieniądze. Mówi się o ochronie VAT-u i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet osobiście wysyłałem pismo do ministerstwa z tymi dokumentami, które dostałem na mój adres domowy. Ja się pytam, jak to jest możliwe, że mamy tak słabą ochronę elektroniczną, że dane osobowe przeciekają do różnych źródeł, a mało. Nie ma kto się tym zająć, żeby to uszczelnić. I na dodatek wydaje mi się, że powinno być to zgłoszone do prokuratury, żeby zajęła się tym kontem, które wpływają pieniądze przecież. Bardzo dużo ludzi płaci, bo są nieświadomi tego, że nieraz zapomną w tym pośpiechu, w tym wszystkim, że oni przecież nie muszą płacić za założenie działalności gospodarczej. No ale w ferworze tego zakładania tej działalności to tak to bywa. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy, pozdrawiamy panie Bogusławie.
I odpowiadamy. Oczywiście, jeżeli zakładamy działalność gospodarczą, jednoosobową działalność gospodarczą albo spółkę cywilną, to informacje o tym są ujawnione w publicznie widocznym rejestrze Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, CIDG. I rzeczywiście proceder, o którym tutaj mówiliśmy, mam nadzieję, że miał miejsce, zaraz powiem dlaczego miał miejsce, zdarzały się takie przypadki, że zakładamy działalność gospodarczą, nasze dane są ujawniane w CIDG, a następnie informacje są nielegalnie z tego CIDG pozyskiwane i wysyłane do przedsiębiorcy monity nieprawdziwe, oczywiście z orzełkiem, z pieczęciami. Większą ilością pieczęci już być nie może niż na takich informacjach.
Żeby wyglądało poważnie.
Żeby wyglądało bardzo poważnie, czasami wręcz wygląda komicznie. I w efekcie my rzeczywiście nie wiedząc co robić, opłacamy. Więc po pierwsze mamy zawsze prawo i może jeszcze raz. Od 25 maja do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej stosuje się w pełni przepisy RODO. I każde tego typu działanie, czyli każde pozyskanie danych z CIDG w tego typu celu jest pozyskaniem danych bezprawnym i przysługuje na nie skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przed 25 maja rzeczywiście było tak, że dane z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej do danych ujawnionych w CIDG nie stosowały się przepisów o ochronie danych osobowych. Od 25 maja do CIDG te przepisy się stosuje. W związku z tym każdemu z Państwa I bardzo dobrze, że to pytanie padło. Przysługuje w takiej sytuacji, niezależnie oczywiście od zawiadomienia, od złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przysługuje prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo to są bezprawnie wykorzystane dane osobowe, nawet jeżeli tymi danymi osobowymi jest tylko i wyłącznie adres e-mail ujawniony w CEIDG i imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, żebyśmy bardzo racjonalnie podchodzili do tego, jaki adres mailowy udostępniamy gdzie. Po prostu. I musimy pamiętać o tym, że udostępnienie adresu mailowego w CEIDG nie jest obowiązkowe. I to są te kluczowe informacje, które tutaj warto Państwu przekazać.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo.
Dzień dobry, Marta z Białego Stoku.
Dzień dobry, witamy.
Ja mam takie pytanie dotyczące zastosowania RODO w kwestii wymiaru sprawiedliwości. Chodzi mi po pierwsze o kwestię wywoływania rozpraw sądowych, a po drugie, jak ma się RODO do pracy kuratora, ponieważ kuratorzy bardzo często zgłaszają problem z pozyskiwaniem danych o skazanych w różnych instytucjach. Jak to wygląda w tej kwestii?
Bardzo dziękuję. Dziękuję, pani Marto.
Oczywiście wokandy rozpraw są wokandami jawnymi. Z informacjami również o sygnaturze sprawy. To jest jawność wymiaru sprawiedliwości, jakiś taki element kontroli społecznej i one są jak najbardziej jawne. W związku z tym tutaj RODO pozostawia państwom członkowskim pełną swobodę. Obowiązujące obecnie przepisy w tym zakresie, podobnie jak zresztą jawność samych rozpraw, chyba że zostanie wyłączona jawność, znajduje zastosowanie. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie związane z kuratorami, to oczywiście na podstawie przepisów prawa mają prawo pozyskiwać informacje w związku z realizacją swoich zadań. I tutaj rzeczywiście muszę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że w Polsce mamy setki ustaw. A jak to się mówi, prawnik ma mieć głowę w paragrafach, a nie paragrafy w głowie, więc nie na każde pytanie będę potrafił bardzo dokładnie odpowiedzieć, tak jak na przykład na to pytanie o CEIDG, bo niektóre do mnie sprawy trafiały rzeczywiście i pamiętam, że na pismo, nie wiem czy akurat na tego pana, może akurat tak, ale na pismo w tym zakresie odpowiadaliśmy w Ministerstwie Cyfryzacji już o tym, więc niektóre będę znał odpowiedź, na niektóre tak troszkę bardziej ogólnie jak na to trzecie teraz.
Mhm. Czyli sala sądowa
jak najbardziej wokandy,
jest możliwość, imię, nazwisko,
zdecydowanie numer, tak. Sprawy. Nawet powinny się znajdować.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże. Mówi Barbara Świetlec. Ja mam takie zapytanie. Prowadziłam działalność gospodarczą jednoosobowo i teraz została ona zlikwidowana i moje dane w CEIDG nadal istnieją. Czy tak powinno być, czy nie? Bo to jest, powiem, adres prywatny. Mam takie zapytanie do gościa.
Dziękujemy.
To też zależy, czy pani zawiesiła działalność gospodarczą, czy działalność gospodarcza została zamknięta. Musimy pamiętać o tym, że mamy nowe przepisy o zawieszeniu działalności gospodarczej, które uprawniają przedsiębiorcę do zawieszenia działalności gospodarczej na okres w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej w zasadzie na czas nieoznaczony, nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli natomiast działalność została zamknięta, to te dane z CEIDG na pewno znikną. Więc tutaj jakby bym się absolutnie nie obawiał. Musimy po prostu pamiętać o tym, że to jest czynność materialno-techniczna, która trwa. Podobnie jak zresztą z Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest informacją jawną. To ma zapewnić pewność obrotu gospodarczego, taką pewność prawną, transparentność w tych relacjach handlowych. Stąd dlatego CEIDG, podobnie jak Krajowy Rejestr Sądowy, są rejestrami jawnymi. Mhm. Ale też nie wszystkie informacje. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład w CEIDG nie mamy ujawnionego numeru PESEL. Właśnie po to, żeby zapewnić ochronę prywatności osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Mamy tam tylko imię, nazwisko, firmę, czyli nazwę prowadzonej działalności, adres kontaktowy, numer na przykład NIP.
A czy możemy wpływać jakoś na choćby na CEIDG, przypomnieć, że te dane nasze
oczywiście,
powinny być skasowane?
To znaczy zawsze możemy kierować, wniosek akurat CEIDG prowadzone jest, jest rejestrem administrowanym przez ministra sprawiedliwości. Zawsze możemy oczywiście złożyć taki wniosek. Natomiast tutaj bym zdecydowanie uspokajał, to na pewno nastąpi.
Odbierzmy telefon kolejny, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca i gościa. Ja mam takie spostrzeżenie odnośnie ochrony tych danych osobowych i chciałbym, żeby się ustosunkował dość do tego. Ja jestem już w wieku takim, kiedy miałem, że tak powiem, trzeci rodzaj dowodu osobistego. Najpierw był dowód za PRL-u zielony, gdzie wszystkie dane były. Narodowość, stan cywilny, ilość dzieci, imię ojca, imię matki, no wszystkie dane były. We współczesnych dowodach, w ostatnich, proszę pana, w zielonym jeszcze był adres nawet zamieszkania. Natomiast w tych najnowszych dowodach jest imię, nazwisko, jakiś tam numer i nic więcej. Co więcej, jeżeli z tym nowym dowodem idzie się do urzędu jakiegoś, to praktycznie bardziej się zwraca uwagę na ten numer identyfikacji osobistej, ten PESEL, niż imię i nazwisko. I moje takie jeszcze jedno. W tym starym dowodzie na przykład była podawana narodowość. Jakiej narodowości jest dany obywatel. I teraz powiedzmy, mam takie wrażenie, że to jest takie powolne odczłowieczanie nas jako obywateli. No bo jeżeli powiedzmy przed tym identyfikowało się na podstawie imion rodziców, to przy każdym jakimś takim urzędowym kontakcie człowiek, że tak powiem, wracał do tych swoich korzeni, do imię ojca, imię matki. I to było takie dla człowieka w pewnym sensie budujące, no bo mógł wracać. Natomiast dzisiaj o to nikt nie pyta, kompletnie nikt nie pyta, tak jakby człowiek się począł z tego PESEL-u, a nie powiedzmy z rodziców. I drugie teraz jeszcze spostrzeżenie, do czego to wszystko zmierza. Jeżeli na przykład te dane chronione tej narodowości, powiedzmy jest sytuacja, że trafia pod sąd, gdzie powiedzmy i oskarżony są tej samej narodowości, a pozywający czy powód jest innej narodowości, a o tej narodowości powiedzmy oni w jakiś tam sposób się porozumiewają, ta trzecia osoba nie ma tego możliwości sprawdzić, to z natury rzeczy to już będzie jakieś tam powiem stronnicze orzekanie. Jako przykład tylko, są kraje na świecie, gdzie obce w danym kraju, nawet są niepowoływane do służby wojskowej, nie mogą zajmować określonych stanowisk. Natomiast u nas to jakiś taki dziwny się zrobił trend do tego wszystkiego ujawniania, to już jest do przesady. Ja jeszcze jedno tylko taką historię z życia podam. Mojego dziadka rodzony brat zginął w Oświęcimiu, tam spalony w komorze gazowej. I wówczas do dzisiejszego dnia, dokąd moi rodzice żyli i jeszcze wszyscy byli wielce obożony, że tam nikt nie zwracał się po imieniu i po nazwisku, tylko po numerze obozowym. No z całym szacunkiem nie chciałbym porównywać tej sytuacji, bo ona jest nieporównywalna, ale czy to w jakimś tam sensie nie przypomina nam dzisiejszej sytuacji, a podobno są jeszcze zakusy, żeby jeszcze dalej iść w tym kierunku do ujawniania tych danych, łącznie z czipowaniem ludzi, wie pan, no to już jest jakaś paranoja chyba zaczyna się tworzyć, bo...
Dobrze, panie Mieczysławie, dziękujemy. Myślę, że wybrzmiały te kwestie, które panu na sercu leżą. Oddamy głos
bardzo
panu
dobrze.
Doktorowi.
Zaczynając od ostatniej kwestii, no mówiliśmy o tym dzisiaj już wielokrotnie. O tym, że RODO nie wymaga i nie wymusza, i żadne regulacje nie wymagają, nie wymuszają, zwracania się do kogoś numerami i posługiwania się taką formą identyfikacji. I my o tym bardzo, bardzo wyraźnie mówimy. I ten poradnik, do którego się teraz powołaliśmy, dotyczący zdrowia, o tym właśnie mówi. Natomiast jeżeli chodzi o tą pierwszą kwestię, czyli o kwestię dowodów osobistych, to, że zmniejsza się liczba danych zawartych na dowodzie osobistym i to, że rzeczywiście w ciągu ostatnich miesięcy zostały przyjęte przepisy, które ten dowód uszczuplają, to jest dowód zaufania państwa do obywateli. Po prostu nic innego jak budowania społeczeństwa opartego na zaufaniu administracji publicznej do obywatela. Nie potrzebujemy pozyskiwać 45 informacji o określonej osobie, bo po pierwsze obowiązuje zasada zaufania, a po drugie wystarczy nam numer PESEL i imię i nazwisko takiego obywatela. I to jest wystarczające. narodowości nie ma, bo to jest oczywiste, że dowód osobisty przysługuje obywatelowi wydawany jest na przykład przez prezydenta, organ, tam najczęściej prezydent miasta, ale nie tylko oczywiście, i przysługuje obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej. Informacja o kolorze oczu, czy informacja o wzroście nie była informacją niezbędną do identyfikacji. Więc chodzi po prostu o to, że państwo w coraz większym stopniu ufa obywatelom, pozyskując jak najmniej informacji. I o to chyba w tym wszystkim chodzi, żeby pozyskiwać jak najmniej informacji, a świadczyć na rzecz obywateli usługi jak najwyższej jakości. Tak, patrząc na administrację taką stricte usługową.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Dobry wieczór. Dobry szczęść wieczór. Boże. Alina z Gdańska. Słuchamy chciałam się zapytać o taką sytuację, która spotka mnie w ciągu ostatnich 2 tygodni. Dotyczyła właśnie wniosku złożonego w Urzędzie Miejskim w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w wyborach. I przy wypełnianiu dokumentacji wpisałam wszystkie swoje dane. Pani sprawdziła zgodność z dowodem osobistym, po czym zeskanowała mój dowód. Powinna mieć tylko wgląd do dowodu, czy miała prawo go zeskanować.
Ale pani, jeszcze jakbym mógł prosić tylko o doprecyzowanie, jaką czynność pani podejmowała?
Występowałam z wnioskiem o udzielenie mi pełnomocnictwa do głosowania w imieniu mamy.
Dziękuję bardzo. Podobnie jak w przypadku wniosku o wpisanie na listę wyborców, gdzie paragraf 20 kodeksu wyborczego mówi bardzo wyraźnie o kopii dowodu osobistego, czym przez to rozumie się kopię dowodu osobistego, w tym przypadku również mówimy o kopii dowodu osobistego. Więc w tym przypadku taki dowód osobisty został przez urzędnika po prostu pobrany. Więc tutaj nie dopatrywałbym się absolutnie żadnego naruszenia, zwłaszcza, że te sytuacje, o której już mówiłem, czyli pozyskiwanie kopii dokumentów tożsamości, dotyczą głównie sektora prywatnego. Dlatego, bo administracja publiczna, system rejestrów państwowych i tak dysponuje wszystkimi informacjami o obywatelu zawartymi na dowodzie osobistym, choćby w rejestrze PESEL. W związku z tym tutaj bym się nie dopatrywał absolutnie naruszenia. Problem polega na pozyskiwaniu dowodów osobistych tam, gdzie brak jest jakby podstaw prawnych do tego. Więc tutaj jak najbardziej przepisy kodeksu wyborczego regulują te kwestie.
Mamy telefon kolejny, prosimy bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałem takie dwie kwestie poruszyć, bo tutaj pan powiedział o tym, że zasłania się tabliczki w szpitalach, żeby tam temperatury po prostu nie widzieć. No to troszkę śmiesznie wygląda. Druga sprawa o zaufaniu do państwa. Chodzi o numer. Tam pan powiedział o takim numerze, że tylko jest numer, nic więcej. A ja słyszałem, Grzegorz Braun chyba mówił to gdzieś na, nie wiem, jest to u Grzegorza Brauna, że w czasach PRL-u po tym numerze, jeżeli był zwykły policjant, milicjant nie wiedział nic, ale jeżeli był milicjant wyższego stopnia, to po tym numerze po prostu wiedział wszystko o człowieku. Także ja myślę, że wystarczy numer i osoba postronna, taka zwykła, nie będzie wiedziała nic, a państwo będzie wiedziało wszystko, także o tym, z tym zaufaniem do państwa, także państwa do obywatela, to troszeczkę jakoś tak zabrzmiało mało prawdopodobnie. Jeszcze miałem jakieś jedno pytanie, ale chyba to wszystko, znaczy, bo tak ten pan, który dzwonił, mówił o tych narodowościach, tam jeszcze o narodowość chodziło, no też mnie troszeczkę zmobilizowało do tego, żeby zadzwonić, bo to też jest dosyć ważna sprawa, akurat w sytuacji Polski, także no nie wszystko można jeszcze powiedzieć, ale chodzi o to, że niektóre dane są niepotrzebnie ukrywane, a ci, którzy mają wiedzieć, i tak będą wiedzieć wszystko. No tak ogólnie, no chyba tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Tomaszu, pozdrawiamy.
Pan powiedział coś zupełnie przeciwnego, bo pierwszy pan dzwoniący miał problemy z tym, że danych na dowodzie jest za mało, a pan, rozumiem, wnioskowałby o to, żeby było ich jeszcze mniej.
Mhm. Bez tych numerków, czyli bez PESEL-u.
Tak, na przykład bez PESEL-u. No tak się oczywiście nie da. No, musimy być w jakiś sposób identyfikowalni po to, żeby funkcjonować w obrocie prawnym. Natomiast tutaj nie wybrzmiało żadne pytanie chyba, prawda? Mm. Więc...
A czy mamy się bać państwa właśnie, że państwo dysponuje naszym PESEL-em i wie o nas no wiele dzisiaj z tej bazy PESEL?
No, oczywiście nie, no, ciężko sobie wyobrazić państwo, które nie identyfikuje obywateli. To każde z państw na świecie identyfikuje obywateli. Więc co do tego to w ogóle nie ma wątpliwości. Pytanie powinno brzmieć, czy dane są należycie zabezpieczane. Absolutnie tak. To znaczy ja mogę ręczyć z system rejestru PESEL współadministrowany przez ministra cyfryzacji i ministra spraw wewnętrznych i administracji. Centralna ewidencja kierowców i pojazdów, akta stanu cywilnego, system PUA, profil zaufany i tak mógłbym wymieniać i wymieniać. To są systemy, które są, których przeglądy, audyty w zakresie zabezpieczeń danych są podejmowane absolutnie permanentnie. Są zabezpieczane z najwyższą absolutnie starannością. Dostęp, ostatnio informacja wybrzmiała dotycząca dostępu do danych z systemu PESEL. Od 2015 roku nikt, żaden podmiot prywatny wskutek składanego wniosku w oparciu o interes prawny nie uzyskał dostępu do rejestru PESEL. Dostęp uzyskują tylko instytucje upoważnione z mocy ustawy, na przykład prokuratura w toku prowadzonego śledztwa czy postępowania. W związku z tym to są naprawdę kwestie, więc tutaj bym zdecydowanie był spokojny. RODO dotyczy też administracji publicznej, czyli nie tylko przedsiębiorców, jakby nas też i również Ministerstwo Cyfryzacji. My również RODO wdrażaliśmy, powiem nawet więcej, również zmierzaliśmy się i zmierzamy z kontrolą Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Co to jest profil zaufany? Proszę powiedzieć naszym widzom. Jeszcze
mówi się, że to
nie
jest, oczywiście, czy ePUAP, czy profil zaufany, to są platformy służące identyfikacji obywatela i mówi się, że stanowią taką bramę dla administracji. Tak się mówi najprościej. Czyli sam profil zaufany i sam ePUAP daje nam możliwość zweryfikowania naszej tożsamości. Zakładamy sobie z wykorzystaniem na przykład systemu bankowości elektronicznej, uwierzytelniamy się i dzięki temu na przykład możemy kierować pisma do administracji publicznej, nie korzystając z tradycyjnej poczty czy dziennika podawczego w urzędzie, tylko na przykład korzystając z opcji pisma ogólnego, wysyłając takie pismo do urzędu, nie wychodząc z domu. To jest najprościej mówiąc ePUAP czy profil zaufany.
Jak można taki profil zaufany sobie założyć?
Zachęcam, nawet na stronie Ministerstwa Cyfryzacji znajduje się informacja na ten temat, zakładka. Mogą Państwo sobie wpisać ePUAP w wyszukiwarce i pierwszy link, jaki się pojawi, od razu dotyczy opcji zakładania ePUAP-u. Najprostsza opcja z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, którą najczęściej posiadamy, wypełniamy wniosek i uwierzytelniamy się z wykorzystaniem naszego systemu bankowości elektronicznej. Tylko na pewnym etapie pojawia się nasze konto logowania do banku, wpisujemy login, wpisujemy hasło, w ten sposób się uwierzytelniamy, ponieważ jest to jeden z najskuteczniejszych, najbardziej wiarygodnych form uwierzytelnienia tożsamości i już możemy korzystać z różnych funkcjonalności, nie wiem, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, bo zgubiliśmy albo ktoś nam ukradł, złożyć pismo ogólne, czyli w każdej sprawie, na przykład skargę, złożyć wniosek o wpis na listę wyborców, nowa funkcjonalność i tak dalej, i tak dalej.
Czyli to nie jest związane już z wizytą w jakimkolwiek urzędzie?
Nie musi być związane tak z wizytą w urzędzie, chociaż w niektórych przypadkach zawsze musimy pamiętać o tej funkcji ePUAP-u czy PZ-a, profilu zaufanego, jaką jest tylko pośrednictwo. To znaczy to przekazuje dokumenty do określonego organu. Może nim być, nie wiem, Urząd Cudzoziemców, może nim być gmina, może nim być wójt, tak jak w przypadku wpisania na listę wyborców. I może być tak, że ten organ decyzyjny będzie jednak potrzebował od nas większej liczby dokumentów i ten kontakt z nami będzie potrzebny. Więc o tym musimy pamiętać. To jest wręczenie nas w tym pierwszym kontakcie z urzędu. Urzędem.
Chciałem zapytać też za panem Mieczysławem, który dzwonił do nas. Co dalej jeszcze? W którym kierunku to wszystko pójdzie? Bo mówiliśmy o tym, że znikają te dane z dowodu osobistego i tak dalej. W bardziej takim pozytywnym kontekście i znaczeniu. W którym kierunku zmierzamy?
Ułatwienia nam życia. Znaczy zmierzamy po prostu w kierunku digitalizacji, ułatwienia nam życia. I my nie możemy absolutnie się przed rozwojem nowych technologii hamować. Ja ostatnio w rocznicę wyboru Jana Pawła II udostępniłem nawet na Twitterze list apostolski Jana Pawła II dotyczący mediów społecznościowych. I nawet Jan Paweł II tam mówił o tym, że jak najbardziej możemy korzystać z rozwoju nowych technologii, tylko racjonalnie. I wydaje mi się, że do tego to zmierza. Jakby przed tym się absolutnie nie uchronimy.
I tutaj zakończymy tę część naszych rozmów. Bardzo dziękuję. Doktor Maciej Kawecki był naszym gościem. Na Państwa zapraszam bardzo gorąco na 21.30 na antenę Radia Maria. Będzie kontynuacja tematu reforma ochrony danych osobowych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.